Witam Państwa na trasie audiowycieczki po piekarach śląskich. To jedno z najciekawszych pod względem historycznym i kulturowym miast Górnego Śląska, znane w Polsce centrum pielgrzymkowe. Wyjdziemy teraz z punktu informacji turystycznej. Znajdujemy się na głównej ulicy Piekar, ulicy Bytomskiej. Dwa słowa o najdawniejszej historii. Po raz pierwszy nazwa wsi Piekary pojawia się w dokumencie z 1277 roku. Jest to wzmianka o utworzeniu tutaj nowej parafii. Sama nazwa miejscowości wywodzi się zapewne od piekarzy dostarczających chleb na potrzeby sąsiedniego bytomskiego grodu książęcego, wobec którego piekary pełniły rolę służebną. Pod koniec XIII wieku Śląsk, a z nim piekary, na całe stulecia stały się częścią Czech, a następnie wraz z nimi austriackiego imperium Habsburgów. W połowie XVIII wieku większość Śląska zagarnęło przemocą Królestwo Prus i tym sposobem piekary do 1922 roku znalazły się w granicach Niemiec. Pora ruszyć z miejsca. Stojąc tyłem do siedziby punktu informacji turystycznej, zwróćmy się w lewo. Idźmy przed siebie. Po przeciwnej stronie ulicy doskonale widzimy wyniosłą fasadę kościoła. Jest to Bazylika Najświętszej Marii Panny. W ogrodzeniu nad murem widzimy figury 12 apostołów. Stoją przodem do ulicy Bytomskiej, jakby wyszli z kościoła, by nauczać przechodniów. Zaś we wnętrzu świątyni znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Piekarskiej, Matki Miłości i Sprawiedliwości Społecznej. To obiekt szczególnego kultu, którego początki są ściśle związane z historią miasta. Bazylika nosi jeszcze jedno wezwanie, świętego Bartłomieja, które przejęła po dużo starszym kościółku, stojącym w tym miejscu od początku XIV wieku. Będzie jeszcze o tym mowa, a tymczasem zbliżamy się do przejścia dla pieszych. Na skrzyżowaniu ze światłami proszę przejść na drugą stronę ulicy w kierunku bazyliki. Po przejściu przez ulicę powinniśmy znaleźć się przy narożniku ogrodzenia świątyni. Proszę teraz wcisnąć pauzę i wznowić nagranie po drugiej stronie. Na lewo od świątyni otwiera się przed nami Plac Mariacki. Na jego środku stoi kolumna z figurką Matki Bożej Niepokalanie Poczętej z roku 1860. Proszę do niej podejść. Stamtąd będziemy mieli dobry widok na gmach tego okazałego kościoła. Zatrzymajmy się pod kolumną maryjną. Popatrzmy na bazylikę. Niegdyś w tym miejscu stała, jak wspomniałem, drewniana świątynia pod wezwaniem świętego Bartłomieja. Kościół ten pochodził prawdopodobnie z 1303 roku. W nim znajdował się wspomniany, cudowny obraz Matki Bożej z XV wieku, który szybko zasłynął wieloma cudownymi uzdrowieniami. Zasłynął do tego stopnia, że w 1680 roku sam cesarz austriacki nakazał przywiezienie obrazu do Pragi, bo i Piekary, i Praga były wówczas częścią państwa Habsburgów. A w stolicy Czech szerzyła się epidemia jednej z chorób, które wtedy wyludniały całe państwa. Zaraza ustąpiła, więc sława obrazu niezmiernie wzrosła. Niestety, 20 lat potem, z powodu trwającej również w tej części Europy wojny północnej, w 1702 roku obraz wywieziono do Opola, skąd, mimo rozlicznych starań, już nie wrócił. W piekarskiej świątyni zawisła więc jego replika z początku XVIII wieku, niezbyt podobna do oryginału. Mimo tego cudowne uzdrowienia trwały i zdarzają się nadal. Zatem nie obraz, a miejsce jest ważne, co zostało przez wieki udowodnione. Stańmy teraz tyłem do kolumny maryjnej, a twarzą do bazyliki i wejdźmy po schodach na plac przykościelny. Budynek obecnej bazyliki powstał w połowie XIX wieku i zastąpił wcześniej stojący tutaj drewniany, znacznie mniejszy kościół. Zbliżamy się do ściany świątyni. Po naszej lewej stronie mamy kaplicę Matki Bożej Lekarki, ale my skręcamy w prawo. W kolejnym narożniku ogrodzenia stoi druga kaplica, świętej Teresy. Znana też pod nazwą Ecce Homo, oto człowiek. Przy niej rozpoczyna się rząd figur 12 apostołów. Podejdźmy pod główne wejście do świątyni. Jeśli zechcą Państwo teraz zobaczyć wnętrze bazyliki i cudowny obraz Matki Bożej w ołtarzu głównym, to za chwilę zapraszam do środka. Warto tam zwrócić uwagę także na ambonę w kształcie łodzi. W jednej z kaplic znajduje się też drewniany ołtarz pochodzący ze starego kościoła świętego Bartłomieja. Poza tym wzrok przyciągają bogate tematycznie polichromie, czyli malunki na ścianach i sklepieniach. Na czas zwiedzania proszę wcisnąć pauzę i wznowić nagranie po wyjściu. Jeśli nie decydują się Państwo na wejście w tej chwili, obchodzimy kościół dalej. Po wyjściu z bazyliki kierujemy się w lewo. W tym momencie widzimy na wprost nas kolejną kaplicę świętego Sebastiana. Za nią, nieco z lewej, znajduje się wejście na przylegający do bazyliki tzw. plac rajski. Wejdźmy w głąb niego i przystańmy tam na chwilę. Na środku placu widzimy grupę rzeźb z ukrzyżowanym Chrystusem. Za nią, nieco z prawej, pośrodku muru stoi kaplica świętego Archanioła Rafała. Spod niej tradycyjnie rozpoczyna się wędrówka po pobliskiej Kalwarii Piekarskiej. W podcieniach muru otaczającego plac znajdują się stacje tzw. Małej Drogi Krzyżowej. Sam zaś plac rajski jest terenem dawnego przykościelnego cmentarza, zlikwidowanego w momencie podjęcia decyzji o budowie nowego kościoła w pierwszej połowie XIX wieku. Opuszczamy teraz plac. Stańmy twarzą do bazyliki i skierujmy się w prawo. U wylotu placu mijamy jeszcze po prawej kaplicę świętego Karola Boromeusza. W jej ścianę wmurowano kilka płyt nagrobnych, pochodzących ze zlikwidowanego cmentarza. Za kaplicą, po pokonaniu kilku schodków, skręcimy w prawo w uliczkę. Nosi ona imię księdza Jana Ficka, XIX-wiecznego proboszcza, inicjatora budowy bazyliki oraz kalwarii, ku której zmierzamy. Przypominam, że po opuszczeniu terenu kościelnego skręcamy w prawo. Po lewej stronie ulicy księdza Ficka, którą idziemy, mijamy ładną neoklasycystyczną kamienicę z czerwonej cegły, a następnie budynek należący do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia imienia świętego Karola Boromeusza, zwanych Boromeuszkami. Na końcu ulicy skręcamy w lewo w ulicę księdza Jerzego Popiełuszki. Teraz idziemy lekko w górę. Proponuję przejść na drugą stronę ulicy. Narożny budynek, który minęliśmy po lewej, to dzisiejszy klasztor sióstr Boromeuszek i dom starców. Pod koniec XIX wieku był tu przytułek dla osieroconych dziewczynek i pensja dla panien. Po prawej stronie miniemy za chwilę wysoki budynek domu pielgrzyma. Wracając do historii, budowniczy bazyliki, ksiądz Jan Ficek, w połowie XIX wieku udał się do Rzymu, gdzie przyjrzał się założeniom kalwaryjskim. Po powrocie do Piekar zaczął propagować pomysł zbudowania kalwarii na wzgórzu o nazwie Cerekwica, pod które właśnie zdążamy. Niestety wkrótce zmarł, ale dzieło podjął jego następca, ksiądz Bernard Purkop. Właśnie w czasie jego posługi duszpasterskiej zaczęły powstawać pierwsze kaplice. Za domem pielgrzyma po prawej stronie widzimy stojącą na postumencie ładną figurkę świętej Anny. Kilka metrów dalej znajduje się jedna z bram prowadzących na teren Kalwarii. Skręcamy więc w prawo i wchodzimy przez bramę. Jesteśmy na terenie piekarskiej Kalwarii. Idziemy alejką w lewo, wiodącą pod górę ku kościołowi na szczycie wzniesienia. Po śmierci księdza Purkopa budowę Kalwarii kontynuowali dwaj bracia, księża Leopold i Karol Nerlichowie, przy pomocy franciszkanina Władysława Schneidera. Jak każda Kalwaria, ta również stara się odzwierciedlić jerozolimską drogę męki pańskiej. Służą temu kolejne stacje w postaci kaplic. Prócz nich po całym terenie rozrzucone są liczne budowle nawiązujące do miejsc w Jerozolimie opisanych w Ewangeliach. Zaprojektowane zostały w przeróżnych historycznych stylach. Autorem całego założenia Kalwarii był wspomniany franciszkanin ojciec Władysław Schneider. W latach 80. XIX wieku przebywał on dłuższy czas w Ziemi Świętej i znakomicie poznał miejsca opisane w Ewangeliach. Znał także inne kalwaryjskie założenia, istniejące ówcześnie na całym świecie. Trudno więc było wybrać lepszego specjalistę. Zbliżamy się do kościoła Przemienienia Pańskiego, centralnego punktu Kalwarii. Po dojściu pod świątynię proszę stanąć pod jej fasadą w dogodnym miejscu i popatrzeć na nią przez chwilę. Kościół, zbudowany w latach 90. XIX wieku, reprezentuje styl neogotycki. W oczy od razu rzuca się jego wyniosła wieża. Równocześnie w jego fasadzie widać trzy kolejne, od prawej do lewej, stacje męki Chrystusa, 11, 12 i 13. Umieszczono je w ostrołukowo zakończonych niszach muru, nakrytych trójkątnymi szczytami. W środku kościoła umieszczono m.in. trzy neogotyckie rzeźbione ołtarze. Wnętrze oświetlone jest przez kilkanaście witraży. Po naszej prawej stronie, proszę tam spojrzeć, na końcu kamiennej płyty placu, na którym stoimy, znajduje się ostatnia ze stacji, kaplica grobu Chrystusa. Stańmy teraz tyłem do fasady kościoła. Ruszamy w dół po schodach, a potem aleją na wprost. Nieco dalej, po prawej, widzimy budynek jednej z kaplic. To stacja siódma, upamiętniająca drugi upadek Chrystusa pod krzyżem. Zaś po lewej stronie alei stoi bardzo charakterystyczny obiekt. Wyobraża on grób Matki Bożej, w którym apostołowie złożyli jej ciało po zaśnięciu. Musimy pamiętać, że piekarskie sanktuarium i tereny Kalwarii corocznie nawiedzają dziesiątki tysięcy pielgrzymów. Szczególnie liczne są majowe pielgrzymki mężczyzn i sierpniowe kobiet. Dziś odbywają się bez przeszkód, jednak jeszcze w drugiej połowie XX wieku komunistyczne władze Polski robiły co mogły, by utrudnić pielgrzymowanie. Wystarczy wspomnieć choćby zawieszenie funkcjonowania komunikacji publicznej w promieniu kilkunastu kilometrów od piekar. Mimo to potrafiło tu przybyć nawet milion pielgrzymów. Idziemy dalej ku widocznej w dole bramie głównej. Za chwilę po obu stronach alei miniemy budyneczki dwóch z 15 kaplic różańcowych. Poświęcone są tak zwanym tajemnicom różańca, których zazwyczaj jest właśnie 15. Dzielą się na radosne, bolesne i chwalebne, ale może być też dodatkowych 5, zwanych tajemnicami światła. Każda upamiętnia jedno z wydarzeń opisanych w Nowym Testamencie. Wierni zatrzymują się przy tych kaplicach, przypominając sobie te wydarzenia i w związku z nimi odmawiają krótkie, stosowne do okoliczności modlitwy. W przeciwieństwie do różnorakich kształtów kaplic Drogi Męki Pańskiej, stylistycznie nawiązujących do minionych wieków, te różańcowe wybudowano według jednego w zasadzie wzorca. Są podobne do siebie, neogotyckie. Natomiast na placu przed bramą, do którego właśnie dochodzimy, po naszej prawej stronie stoi pomnik papieża Jana Pawła II. Idziemy ku niemu. Kardynał Karol Wojtyła, zanim zasiadł na tronie Piotrowym, jako krakowski arcybiskup był bardzo silnie związany z tym miejscem. Bywał tu wielokrotnie. Już w roku 1994 nadano mu tytuł honorowego obywatela miasta. Jeśli przyjrzą się Państwo bardzo uważnie szacie papieża tuż nad granitowym cokołem, dostrzegą Państwo odbite ślady dziecięcych dłoni. To rączki wnuczek autora monumentu, które pomagały na swój dziecięcy sposób rzeźbić. Opuszczamy teraz teren Kalwarii przez główną bramę. W ten sposób znajdziemy się ponownie na ulicy Bytomskiej. Za bramą proszę skręcić w lewo. Idziemy teraz prosto ulicą Bytomską. Po drugiej stronie ulicy, czyli po prawej, za przecznicą znajduje się otwarty teren, na którym wedle tradycji zatrzymał się król Jan III Sobieski w drodze na odsiecz Wiednia. W tym miejscu monarcha zsiadł z konia i powędrował pieszo przed oblicze Matki Bożej Piekarskiej, modlić się o powodzenie swej wyprawy. Jak pamiętamy z historii, bardzo skutecznie. Za chwilę przekroczymy przecznicę odchodzącą w lewo. Idziemy dalej prosto wzdłuż ulicy Bytomskiej. Warto teraz wspomnieć, że jeszcze w latach 70. zeszłego wieku ulicą, którą idziemy, jeździły tramwaje. Proszę sobie wyobrazić, że właśnie do Piekar poprowadzono z Bytomia pierwszą na Śląsku linię tramwaju. Było to w roku 1894, a wagony miały napęd parowy. Na początku XX wieku tramwaje zyskały napęd elektryczny, a linię przedłużono do Gliwic. Trasa biegła przez Zabrze, Chorzów i Bytom. Była jedną z najdłuższych na Górnym Śląsku. Końcowy przystanek znajdował się w okolicach wejścia na teren Kalwarii. Tramwaje kursowały tędy przez bez mała 100 lat. Teraz przejdziemy przez ulicę Bytomską na jej drugą stronę, po przejściu dla pieszych. Proszę bardzo uważać na samochody. Znaleźliśmy się na prawym chodniku Bytomskiej. Warto odnotować, że do II wojny światowej ulica ta nosiła nazwę Mariackiej. Natomiast po wojnie przez parę lat miała nadane jej przez komunistyczne władze imię marszałka Roli Rzymierskiego, aż w końcu zyskała dzisiejszą nazwę. Warto także wiedzieć, że Piekary aż do 1939 roku były formalnie gminą wiejską. Tak jest, ta stosunkowo duża przemysłowa miejscowość z nowoczesną infrastrukturą komunalną prawa miejskie zyskała dopiero tuż przed II wojną, ale ostatecznie usankcjonowano je w 1947 roku. Popatrzmy teraz w prawo na podwórko za ogrodzeniem. Działa tu od ponad 100 lat warsztat rzeźbiarski rodziny Szeferów. Ich dzieła trafiały i trafiają do kościołów nie tylko Polski, ale i całej Europy. Idziemy dalej. Pora zobaczyć ciekawą piekarską kamienicę, w której rzeźbiarstwo splotło się z literaturą. Parę kroków przed nami, po prawej stronie, znajduje się budynek z numerem 129. Posiada on charakterystyczną szklaną witrynę przy wejściu. Proszę ją odnaleźć i skręcić w wąską bramę, która prowadzi na podwórko. Proszę uważać na niski strop w przejściu. Idziemy na podwórko. Znaleźliśmy się w bardzo ciekawym miejscu. Na środku niewielkiego dziedzińca kamienicy Szeferów, bowiem należy ona do właścicieli wspomnianego przed chwilą zakładu rzeźbiarskiego, stoi figura świętej Barbary. Po prawej z kolei, nad dwiema kolumnami, w małej niszy widzimy płaskorzeźbę. To oczywiście dzieła wspomnianego warsztatu. Jednak w historii tej kamienicy zapisała się także inna ze sztuk, a mianowicie literatura. Z początkiem lat 30. XX wieku zamieszkała tutaj znana przedwojenna pisarka Pola Gojawiczyńska, znana przede wszystkim jako autorka powieści Dziewczęta z Nowolipek. W Piekarach jednak napisała rzecz pod tytułem Ziemia Elżbiety. Jest to historia przedstawiająca w barwny i realistyczny sposób losy i codzienną pracę mieszkańców ówczesnego Śląska. Opuścimy teraz ten malowniczy zakątek tą samą drogą, którą przyszliśmy. Po wyjściu na ulicę proszę skręcić w prawo. Przypominam Państwu o niskim stropie w przejściu. Na ulicy Bytomskiej proszę skręcić w prawo i iść przed siebie. Jak Państwo zapewne pamiętają, Piekary uzyskały prawa miejskie dopiero tuż przed II wojną. a przecież były miejscowością liczącą więcej mieszkańców niż niejedno ówczesne miasto. Miały od dawna własną gazownię, kanalizację, elektryczne oświetlenie ulic i wspomnianą linię tramwajową. Były też poważnym ośrodkiem przemysłowym, w którym od początku XIX wieku wydobywano węgiel oraz rudę cynku. Poza tym funkcjonowały w Piekarach zakłady budowy maszyn i huty. Wiele z tych przemysłowych inwestycji piekarzanie zawdzięczają rodzinie Henkel von Donnersmarck, która była od XVII wieku właścicielem większości okolicznych terenów. Przedstawiciele tego rodu dobrze zapisali się w historii piekar, zwłaszcza dwaj, Guido i Hugon. Obaj żyli na Śląsku w drugiej połowie XIX wieku i byli potężnymi przemysłowcami. Byli też prawdziwymi dobrymi gospodarzami tych ziem, pracodawcami i opiekunami miejscowej ludności. Donnersmarckowie ufundowali wiele kościołów oraz przekazywali swe ziemie pod ich budowę. Zakładali kasy emerytalne dla pracowników swoich przedsiębiorstw i towarzystwa dobroczynne dla wszystkich. Idziemy dalej, cały czas prosto. Za chwilę dojdziemy do miejsca ważnego na tle historii Polski. Warto więc cofnąć się w czasie do drugiej dekady XVII wieku. Napięcia spowodowane różnicami religijnymi, problemami gospodarczymi i społecznymi na terenie środkowej Europy doprowadziły do wybuchu wojny 30-letniej. Rozpoczęła się ona na ziemiach czeskich. W niej to Austria walczyła z protestanckimi wojskami niemieckimi, a nawet duńskimi i szwedzkimi. Za maszerującymi armiami ciągnęły się głód, choroby i epidemie, które straszliwie spustoszyły również Śląsk. Wojna trwała w latach 1618-1648. W jej wyniku Śląsk dostał się pod panowanie Austrii. To dzięki temu Piekary przypadły przedstawicielom rodu Henkel von Donnersmarck, którzy pożyczali pieniądze swoim cesarskim władcom na prowadzenie wojen. Von Donnersmarckowie otrzymali od cesarza rozległe obszary ziemskie w północnej części Górnego Śląska, a ich gniazdem rodowym wkrótce stał się pobliski Świerklaniec. Mniej więcej 40 lat później pod Wiedeń nadciągnęli Turcy. W tej chwili po drugiej stronie ulicy powinniśmy widzieć rozległy plac o charakterze parku, porośnięty drzewami. Ale przed nami znajduje się skrzyżowanie ze światłami z odchodzącą w prawo ulicą Pod Lipami. To ważne historycznie miejsce. Nazwa tej ulicy, Pod Lipami, nawiązuje do pobytu w Piekarach króla Jana III Sobieskiego, który, jak już wspomniałem, na czele polskich wojsk ciągnął tędy na Wiedeń. Wedle tradycji ludowej na trasie przemarszu sadzono właśnie lipy, które są symbolem zwycięstwa. Jak pamiętamy, król zatrzymał się wtedy na dłużej w Piekarach, by prosić Matkę Bożą o błogosławieństwo w czasie wyprawy i, jak wiemy, skutecznie. W tej chwili powinniśmy widzieć już krzyż stojący na chodniku przed nami, przy samym skrzyżowaniu. Jest to miejsce, w którym kiedyś przebiegała granica między właściwymi Piekarami a miejscowością Szarlej. Dzisiaj jest to tylko umowna granica między dwiema piekarskimi dzielnicami. Podejdźmy do krzyża. Pochodzi on z drugiej połowy XIX wieku, a upamiętnia biskupa wrocławskiego Melchiora Diepenbrocka, który w 1849 roku dokonał konsekracji kościoła Najświętszej Marii Panny, obecnie słynnej piekarskiej bazyliki, którą widzieliśmy na początku naszego spaceru. Przejdźmy teraz przez skrzyżowanie na drugą stronę ulicy Bytomskiej, tak aby dostać się do wspomnianego parku. Musimy pokonać dwa przejścia dla pieszych, zalecam zatem ostrożność. Proszę wcisnąć pauzę i wznowić nagranie po pokonaniu skrzyżowania. Skierujmy się na środek parkowego placu, gdzie odnajdziemy pomnik. Jego przysadzista bryła pojawiła się w Piekarach po II wojnie. Zwieńczenie pomnika w kształcie konchy zostało wówczas przywiezione ze wsi Tworóg, znajdującej się kilkadziesiąt kilometrów stąd. Tam ów pomnik upamiętniał mieszkańców poległych w szeregach armii niemieckiej podczas I wojny. Nie zapominajmy, że w uproszczeniu do końca drugiej dekady XX wieku większość tej części Śląska była częścią państwa niemieckiego. Jednak po II wojnie w komunistycznym państwie z wiadomych powodów nie można było tolerować tego rodzaju pamiątek. Więc obelisk w Tworogu zdemontowano i przewieziono do piekar. Tutaj wykorzystano jego bryłę do upamiętnienia bojowników o społeczne i narodowe wyzwolenie. Po upadku komunizmu Rada Gminy Tworóg zażądała zwrotu bryły pomnika. Piekary nie chciały się na to zgodzić. Proponowały nawet całkiem sporą rekompensatę pieniężną. Spór trwał przez dłuższy czas. W końcu jednak tworożanie odstąpili od swoich roszczeń. Pozostaje natomiast zagadką, co chcieli tym razem odzyskanym pomnikiem uczcić. Szanowni Państwo, tutaj dobiega końca nasz spacer po piekarach śląskich. Dziękujemy Państwu za wspólną wycieczkę, stworzoną dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Prosimy o zwrot urządzenia do punktu informacji turystycznej. Jeśli pójdą Państwo teraz z powrotem ulicą Bytomską, trafią Państwo do niego bez problemu. Przypomnę, że znajduje się on po lewej stronie, naprzeciw Bazyliki Matki Bożej. Życzę Państwu udanego pobytu w piekarach śląskich.